polecam wam www.kaukaz.duna.pl i już jest ona na naszych stronach www.polskieradio.pl/bis.
Tam szukajcie audycję, w audycjach BISAP oczywiście.
Na Kaukaz, w pewnym sensie.
Okej, to w pewnym sensie za chwilę.
Ale o tym za
momencik,
tak. A w bardzo innej stacji, stacja bardzo inna, Kaukaz. Ta strona, o której przed chwilą wspominałam, www.kaukazduna.pl, to jest strona naszego gościa, który już jest z nami. Przyjechał rzeczywiście na rowerze. Zgadza się?
Tak, zgadza się. Znaczy, miałem też kowal z podpięciem roweru u was przed studio, ale na szczęście miły pan strażnik na dole odesłał mnie do budki drugiego strażnika, żebym tam zostawił. I tak, ale tak.
No wiesz, co jest dalej. Ten drugi dzwoni do chłopaków, ej, rower jest tam taki, wiecie, nie, ja się odwrócę, nie pilnuję tego.
Nie, ale tego się bałem, ale na szczęście bardzo miły pan starszy budce strażnik,
no
i powiedział, że będzie pilnował szczególnie mojego roweru.
Super.
Okay. Bo to ten rower?
Ten rower wyprowadził. No tak właśnie myślałem po Warszawie, będzie numer, jak nie zwinął ten rower dzisiaj w Warszawie, a za tydzień równo, za tydzień jest wyjazd. Więc też byłoby śmiesznie, gdyby było, raczej śmiesznie. No.
No to nie byłoby wcale śmiesznie, ale od początku. Paweł Robinson Dunaj. Robinson to jest ksywka.
Tak, a Paweł Dunaj to imię, nazwisko.
No właśnie.
Wszystko jasne, więc tak, ja proponuję najpierw o tym, co było, a później o tym, co będzie, dobrze?
A było od groma już tych wypraw.
Znaczy, wszystko zaczęło się w ogóle, zaraz od czego, skąd to się wzięło? No, wzięło się od tego, że 12 lat temu miałem okazję wstąpić do drużyny harcerskiej. No i tak jak już moje losy się już potoczyły, że miałem wyjazdy w góry, nie wiem, nad morze tak samo, ale to wszystko tak naprawdę, wszystko zawdzięczam, wszystkie moje wyjazdy to było z drużyną harcerską. Wszystkich ludzi, nie wiem, podróżników, ludzi gór, himalajistów, alpinistów, czy taterników, wszystkich ludzi, tych wspaniałych ludzi poznałem właśnie w drużynie harcerskiej. No i od tego się wszystko zaczęło.
I powiedz, troszeczkę zdradź nam, gdzie byłeś, w których miejscach, co na tobie największe wrażenie zrobiło, co pamiętasz najbardziej?
To znaczy, do tej pory miałem być tylko okazję na zachodzie, nigdy nie byłem na wschodzie, znaczy byłem tylko na tym bliziutkim, czyli niedaleko mojego miasta, bo tak jak Ukraina, Rosja, najbliższa Rosja, ale tak naprawdę nic tak głębiej powyżej 300 km od granicy polskiej, a do tej pory miałem okazję być tylko na zachodzie, podróżowałem, tak samo miałem wyjazdy harcerskie, obozy harcerskie na Węgrzech, w Szwecji, ale także miałem 4 lata temu pojechać okazję w Dolomity razem z moim znajomym. 3 lata temu oraz na tego Sylwestra w zimie spędzaliśmy go w Alpach. No i właśnie Alpy mnie zauroczyły, że takie wysokie góry to chyba jednak jest to co lubię i no, to, co zamierzam. Chciałbym to tak samo robić w przyszłości. No i głównie od Alp się zaczęło, że miałem okazję pojechać 3 lata temu. Przez przypadek zadzwonił kolega, że potrzebuje osoby. Szukaję jednej osoby, no i postanowiłem, nie ma problemu, jeżeli jest okazja, jak najbardziej jestem za. No i się zaczęło. Pojechałem, tak całkowicie przez przypadek. Zadzwonili o 6 rano, o 10 po południu był wyjazd. Miałem 4 godziny na spakowanie, spakowałem plecak, no i pojechałem. I tak zaczęła moja przygoda.
Tak to jest z tymi spontanicznymi imprezami, jakie by one nie były, zawsze są udane. Takie zwoływane na prędce. Czy wyjazdy też?
Znaczy to jest chyba tak jak ze zdjęciami. Te niepozowane, takie nieplanowane wychodzą najfajniejsze. Tak samo z wyjazdami. Bo wtedy zbierasz taka paczka przede wszystkim różnych ludzi, nie takich zbieranych, czyli którym spotykamy się często, ale jak się zbierze tak, nie wiem, paczka, znaczy ekipa do wyjazdu w 1-2 dni, to jest taka śmietanka, że to naprawdę, no, aż miło wspominać po wyjeździe.
I już jeden wyjazd, wyprawa rowerowa jedna już była, jedna czy więcej?
Znaczy wypraw rowerowych miałem, znaczy przynajmniej wiele naokoło mojego miasta i tak dalej,
nie,
ale
no
taka jedna poważna.
Długodystansowy
miałem pierwszy rok temu. Miałem okazję pojechać z moim kolegą Kamilem Pietryszykiem, moim byłym drużynowym. Pojechaliśmy na Bałkany, to była do Chorwacji nad Adriatyk. Przejechaliśmy oczywiście ten dystans. Kolega wrócił pociągiem. Ja wracałem w pojedynkę. No i przekonałem się, że jazda w pojedynkę jest no, fenomenalną rzeczą, fenomenalną sprawą. I według mnie chyba w przyszłości będę tylko jeździł samotnie, bo człowiek, no, może długo opowiadać dlaczego i wymieniać zalety, dlaczego warto jeździć samemu.
Ale jak to się jedzie? To trzeba mieć jakąś chyba bardzo szczegółową mapę kupowaną co jakieś tam 100 km, prawda, w kolejnym kiosku, no bo nie gnasz autostradami.
Idę do sklepu, przede wszystkim jadę do celu. Ważne, żeby jechać do przodu i w ogóle jechać. Taki jest cel wyjazdu. Nie jestem właśnie, przez to się nie ograniczam, że mam zaplanowaną trasę na kolejny tydzień, na kolejne 2 tygodnie, tylko trasę planuję w dniu, w którym będę jechał, albo nawet godzinę do przodu. Więc nawet czasami nie mając mapy mogę tylko zapytać o jakąś miejscowość, która jest taką większą miejscowością. Zapytam jakichś ludzi na wsi czy gdziekolwiek. Ja nie pokazuję, proszę jechać tędy prosto i tak to wygląda.
Już taka wyprawa, jak mówiłeś, nad Adriatyk nie może być chyba aż tak spontaniczna, prawda? Parę lentek trzeba zawinąć wokół siebie na zmianę.
Znaczy, no, tak, oczywiście. Znaczy, ja nie, spontaniczna była trasa, tylko był zaplanowany cel. Ale reszta, wszystko oczywiście było zaplanowane, czyli przygotowanie sprzętu, przygotowanie roweru, ale także przygotowanie swojego ciała i psychiki na taki wyjazd.
Powiedziałeś tutaj, że ktoś do ciebie powiedział, proszę jechać tędy. Jak to rzeczywiście wyglądało? Jakimi językami się posługujesz? W jaki sposób się dogadujesz z tymi ludźmi z różnych miejsc na świecie?
Przyznam, że nie znam takiego języka, go się nie da określić. Jest to język migowy, polski, rosyjski, angielski. To jest czasami nawet i na pięści. To, takiego języka oficjalnie nie ma. To jest, no, nie potrafię go określić. To jest tak, jak człowiek dwóch niewidomych, dwóch niesłyszących się zaczął między sobą rozmawiać, jakoś się dogadywać. To jest na tej zasadzie. Po prostu czasami człowiek jakiś na przykład w innym języku do tyłu znaczy do przodu, ale on pokazuje przed siebie. No i czasami jest tak, że ja tylko mówię nazwę, tak było w rzeczywistości. Mówię tylko nazwę, on mi macha ręką w tym kierunku. No i tak wygląda, czy bardzo często tak wygląda moja trasa. Że ludzie pokazują, tak czasami ludzie łapią stopa, tylko pytam, mówię większą miejscowość, tak jak mówię Warszawa i ktoś mi pokazuje, macha ręką przed siebie, proszę jechać prosto. Nawet nie trzeba mówić, wystarczy pokazać.
Kolejna wyprawa już za tydzień.
Wyjeżdżam już za tydzień. Właśnie będę jechał z Białegostoku i mam taki kłopot, że dojeżdżam pociągiem, chcę jechać pociągiem do granicy ukraińskiej, do Jarosławia. To jest 20 km między Rzeszowem i 20 km od granicy ukraińskiej. No i postanowiłem pojechać pociągiem, ale pociąg z Warszawy mam 7.52, a pociąg z Białegostoku dojeżdża do Warszawy o 7.50. I boję się tak naprawdę, że mogę przyjechać i nie zdążyć na pociąg. No i wyjeżdżam równo za tydzień, może nawet wcześniej, w środę. Wjeżdżam w środę, nocuję w Warszawie i w czwartek z samego rana wyruszam. I dojeżdżam około 17 pod granicą ukraińską, no już pedałuję. No gdzieś o tej porze za tydzień to już powinien być daleko, gdzieś tak 50 km na terytorium Ukrainy od granicy.
Będziemy za ciebie trzymać kciuki.
O planach za chwilę porozmawiamy, dobrze. Na przyszłość masz pozdrowienia. Pozdro dla gościa z mojego miasta, w której był drużynie, pytanie. No i w tym samym SMS-ie ktoś pisze, że ktoś z Gryfina, jakiś koleś z Gryfina pojechał na Kaukaz.
Tak, właśnie tutaj. No to
się znacie pewnie doskonale.
Znaczy nie znam się doskonale. Jest to Marek Klonowski z Gryfina. Był to człowiek, który pojechał w 2003 roku na Kaukaz.
I to była podróż roku chyba, tak?
Tak, on został podróżnikiem roku 2003 i przyznam, że byłem zafascynowany jego wyprawą. No, dla mnie człowiek jest kapitalny, udowodnił, że można być biednym studentem. Znaczy nie mówię, że on jest biedny, tylko że on potrafi udowodnić, że nie mając nic można zrobić wszystko, że wystarczy mieć marzenia i jeżeli chce się je realizować, to można to spokojnie osiągnąć. Człowiek po prostu wsiadł na rower, wsiadł w pociąg, miał, nie wiem, tam 100 czy 150 dolarów, czyli tak naprawdę na 2 miesiące podróży to jest tyle co nic, ale wystarczyło. No i miał tyle przygód, miał tyle wspaniałych przygód, że wcale nie trzeba lecieć samolotem, nie trzeba jechać na jakieś wyspy kanaryjskie. Wystarczy mieć swoje marzenia i to realizować. No i tak naprawdę od niego zrodził się główny mój... Od niego przeczytałem relacje i postanowiłem, że Kaukaz to jest chyba to, co powinienem teraz powinienem zobaczyć.
No i za chwilę o Kaukazie twoim, który zacznie się w pewnym sensie już za tydzień, porozmawiamy za chwileczkę właśnie.
Cały czas w studiu jest nasz gość, zapalony rowerzysta, nie wiem, bo tak
podróżnik.
My cię reklamowaliśmy, że jesteś rowerzystą, a ty o górach coś zacząłeś wcześniej.
Znaczy, no ja mówię o sobie tak, że mówię jak na przykład alpinista amator, fotograf amator, rowerzysta amator, po prostu robię to, co lubię, więc nie ma jakiegoś tego określenia, bo niestety nie ma jakichś takich większych sukcesów, a to są to sukcesy, które ja uważam, przynajmniej osobiście dla siebie, za sukces, no ale nie wiem, no co ludzie mówią, to mówią, więc ja nie potrafię siebie określić.
A powiedz nam, zarysuj nam tutaj szlak twojej podróży.
Najbliższe.
Kraje, takie najbardziej może ogólne, tak jak mówiłeś, jeszcze w szczegóły się jasne, nie wdajesz.
Jasne, nie, no przede wszystkim przed siebie, jak najkrótszą drogę do Iranu, ale trasa, znaczy w ogóle były 4 różne trasy, okazało się, że, znaczy wyszło tyle różnych numerów, okazało się, że tam albo dostanę, albo kulkę w łeb, mówiąc tak potocznym językiem, albo wdepnę na jakąś minę, albo serię z kałasza na jakieś granice mogę trzymać, tak w prezencie. No i okazało się, że moja ostateczna trasa będzie przebiegała w ten sposób, że jadę przez Ukrainę, z Ukrainy jadę do Rosji. W Rosji następnie okazało się, że nie mogę przekroczyć granicy rosyjsko-gruzińskiej drogą lądową, więc muszę wrócić do Morza Czarnego, skorzystać z promu. Promem przepłynąć naokoło Abchazję, wylądować rowerem już prawie pod sam koniec Gruzji, na samym końcu. Stanąc już tylko Turcja, Iran i w Iranie zdobyć jeden szczyt, jeżeli dobrze pójdzie. No i już droga powrotna przez Turcję, Rumunię, Bułgarię, Słowację, Węgry, Słowację, no i ukochana Polska.
To kiedy wrócisz, nam powiesz, jak to jest z tym Morzem Czarnym, z zagadką, czy barwi, czy nie barwi.
A, to zobaczymy. Okaże się, właśnie ten Marek z Gryfina opowiadał, napisał na końcu swojej relacji z podróży, napisał, że Morze Czarne nie jest w rzeczywistości czarne, więc ja też to sprawdzę, czy w rzeczywistości nie jest czarne.
Dobra, i powiesz nam, jak jest naprawdę, ale twoją podróż wyznaczają poszczególne etapy szczyty. I tak. To bardzo wysokie szczyty.
Znaczy, przede wszystkim są to szczyty wysokie dla mnie, ponieważ nigdy jeszcze nie byłem takiej wysokości. Byłem na ciut niższy, były to szczyty alpejskie, ale szczyty alpejskie nie przekraczają 5000 metrów nad poziomem morza. No ale z tego, co czytałem, nie są to szczyty najtrudniejsze, nie są to szczyty najłatwiejsze. I wydaje mi się, że to są to szczyty na moje możliwości. No i takim pierwszym moim szczytem, który już marzyłem od dawna, on należy do korony Ziemi. Najwyższy szczyt Europy, choć to takie pojęcie względne, nie będę się rozgadywał dlaczego, ale głównym moim celem na początku całej organizacji wyprawy był Elbrus, najwyższy szczyt Europy. Następnie przed tym Elbrusem chciałem w ramach aklimatyzacji zdobyć ciut niższy szczyt, będzie to taki szczyt o nazwie Szczeget.
No tak, tylko 3667 metrów nad poziomem morza.
Znaczy, gdy ktoś był w Alpach, no to faktycznie tak jak himalaiści się śmieją, że Elbrus jest szczytem, zależy od tych partii gór niskich, więc takie kwestie pojęcia względne. No, dla mnie na razie to jest bardzo wysoko. No i zobaczymy przede wszystkim, jak będzie zachował mój organizm. No i gdy zdobędę te dwa szczyty w Rosji, następnym moim celem jest najwyższy szczyt Iranu, Demavend. Ponoć też nie jest najtrudniejszy, ale w każdym razie przede wszystkim tam jest ponoć przecudownie, jest przede wszystkim pięknie i nie ma tylu turystów, bo ponoć na Elbrusie jest tyle Elbrusów, co w sezonie na rysach, czyli może być 300-400 osób nawet w ciągu dnia. Tłok, dosłownie tłok i tego się boję, ale z tego co wiem w Iranie mogę być nawet sam i to będzie przede wszystkim fajne, bo przede wszystkim dlatego jadę też sam, bo to jest naprawdę bardzo piękne i dlatego, że nawet na wyprawie każdy spotkany człowiek staje się w tym momencie twoim przyjacielem. Kolejna sprawa, gdy już zdobędę ten szczyt, o ile uda się zdobyć, chciałem zdobyć szczyt w Turcji, biblijny Ararat, ale jak się dowiedziałem już w czasie planowania, w czasie już końcowej organizacji, że trzeba wykupić pozwolenie, to jest tylko formalność, ale takie pozwolenie kosztuje 150 euro. W tym momencie nie wiem, jak będą wydatki w czasie wyprawy. Na razie, w tym momencie nie mam jeszcze takiej kwoty. Jest to kwota wysoka jak na mój budżet, bo tak naprawdę cała wyprawa zamyka się w kosztach około 1500 złotych.
No to jest 6 stówek za wejście na szczyt, to jest jedna trzecia, nie?
Tak, zgadza się. Więc
ale trzeba spróbować, może udać się wejść, wjechać.
A że przede wszystkim natura Polaka jest taka,
rozumiem.
Przede wszystkim natura Polaka jest taka, że jak ktoś mnie zabroni, to tym bardziej będzie chciał. No nie wiem, zobaczymy. Słyszałem też pogłoski, że było paru śmiałków, którzy próbowali wejść na dziko. Taką miałem okazję wchodzić na Gerlach Słowacki, na szczyt Tatr, gdzie za wejście jest kara około 300 czy 400 euro. No ale ryzyk fizyk jest ryzyko, jest zabawa, więc zaryzykowałem. No i miałem niesamowitą frajdę, że można było zapłacić mandacik, a w razie czego jakby ktoś mnie nakrył, to jeszcze dodatkowo dowalić jakąś karę. A jeszcze jakby coś mi się stało, to nie daj Boże, to wtedy już rodzice moi pewnie by się nie wypłacili. No i dobra, gdy zdobędę ten szczyt Ararat w Turcji, najwyższy szczyt turecki, zamierzam zdobyć jeszcze jeden szczyt gór pontyjskich, jest to Kaskar Dagi. Ten szczyt właśnie także zdobywał Marek Klonowski, wcześniej wspominany. I następnie już powrót do domu taki, no to już będzie zatoczone prawie całkowite koło wokół Morza Czarnego, pełne koło. I tutaj już tak jak to moja sąsiadka określiła, dla rozprostowania nóg zdobyć dwa szczyty mniej więcej takiej średniej wysokości jak nasze Tatry.
No
tak to moja sąsiadka tak trochę ironicznie powiedziała, no tak Paweł, dla rozprostowania nóg. Nie miałem w tym prawdy, w każdym razie żadnej góry wiem, że nie można lekceważyć, bo nawet tak naprawdę na najprostszych górach najwięcej ludzi ginie. Na najprostszych technicznie. No i jeszcze chciałbym zdobyć w Rumunii najpiękniejszy, pięknie położony Moldawanu, najwyższy szczyt rumuński. Jest to także, to jest coś tak jak nasz Giewont, jak nasze Rysy. No cudowny, tam dużo ludzi chce na to wejść. Nie jest to jeszcze trudny, ale w każdym razie są przepiękne krajobrazy, wszędzie pięknie zielono. I następnie, gdy uda mi się zejść, już uderzam, próbuję pedałować, oczywiście jak noga będzie podawała. Ruszam już do Polski, ale jeszcze zanim chciałem zdobyć drugi raz, tak no, mówiąc potocznym językiem, nielegalnie mój ukochany Gerlach. No i jest jakieś takie ryzyko, znaczy coś mi tam kręci, żeby ponownie tam wejść, zaryzykować.
Nie zdradzamy kiedy, żeby...
Tak, czy rzadki mnie nie złapią.
Jak długo ty planujesz tą wyprawę? Bo jak tak sobie słucham, to już 2 lata mijają w moim życiu.
7 lat, 7000 kilometrów, 7 szczytów.
A czy ja planuję przyjechać to jak najszybciej, ale to oczywiście wszystko zależy właśnie od moich nóg, jak będą napędzały całą tą masę, czyli moje ciało, rower i cały bagaż. No zobaczymy, czy gdzieś przypadkiem nie wysiądę, jakieś pikawy serca nie dostanę, czy jeszcze gorzej. Już to nie będę rozumiał.
To sobie poleżysz na łące.
Najpierw sobie poleżysz. No tak też myślę. No ale planuję od 60 do 70 dni. No tak jak teraz rozmawiałem się z Rozebem, takim chłopakiem, teraz mieszka w Anglii, z Tupola, który był podróżnikiem roku w 2004 roku. Wybiera się ze swoją dziewczyną do Indii, także przez Iran. No i planujemy się spotkać gdzieś w Iranie na trasie. Tym bardziej, że mamy przez 300 km taką samą trasę. I dlatego tak wczoraj rozmawiamy, słuchaj stary, no jak się spotkamy, bo wiesz jak to jest na rowerze. Tutaj w danym miejscu masz plus minus 20 dni. Czyli no to jest takie, to nie jest tak jak ja za samochodem.
Rozumiem.
Tutaj no wszystko zależy od pogody, od roweru, od szczęścia, no od wielu czynników.
Krótko mówiąc, lepiej nie planować.
Tak, to ja,
dobrze,
ja nie planuję
kasę
nic.
Musisz zaplanować.
Jak tak, to? Planuję kasę, znaczy planuję
jak to
kasę.
Jest? Jak to jest z tą kasą właśnie?
Zależy ile się ściągnie z ulicy, znaczy no ile uda mi się jej zdobyć. Na razie są to moje wszystkie kieszonkowe, teraz staram się to sprzedać na serwisach aukcyjnych, jakieś moje niepotrzebne rzeczy. W każdym razie, tak jak już, jeżeli będę już tą kasę, to, znaczy, to nie będę mówił ile, bo nie wiem. Planuję tak już, no zdradzę około 100, tak jak Marek z Gryfina. Im mniej, tym będzie fajnie, bo człowiek będzie zdany tylko na łaskę innych. No i to będzie taki właśnie taki no, żyłka podróżnika, żeby
ale
mieć
co,
jak najmniej.
Szukanie sponsora w twoim wypadku nie wchodzi w grę w takim razie, skoro mówisz, że im mniej,
znaczy,
tym weselej?
Wszystkim sponsorzy nie chcą dawać pieniążków, więc muszę sam je zdobywać. No i w każdym razie nieważne ile będę miał, w każdym razie jeżeli będę miał, to będę miał w każdej kieszeni po jedną dolarówkę, że jeżeli coś będzie trzeba, żeby nie wyciągać grubych pieniążków, tylko wyciągać jedną dolarówki.
A czego ci jeszcze brakuje, powiedz?
Czego mi jeszcze
czy wszystko
brakuje?
Wszystko już gotowe, czy wszystko już zamknięte na ostatni guzik, czy jednak jest coś, czego...
Znaczy jeszcze jest parę rzeczy, ale takich zależy mi najbardziej. Chciałbym się kontaktować ze swoją rodziną, opowiedzieć, wysłać przynajmniej SMS-a raz dziennie, powiedzieć gdzie jestem. W razie czego, gdy zaginę, to żeby wiedzieli, w jakim rejonie mnie szukać, ale także, żebym mógł w razie czego dzwonić do swoich sponsorów, opowiadać jak jest, ale także, że tak jak tutaj do Radia Polskiego, Radia Biz, żebym mógł powiedzieć też jak się czuję, gdzie jestem, żeby no, jeżeli ktoś był zainteresowany, mógłby posłuchać na żywo, znaczy no, nie na żywo, ale żeby tutaj cudowni prowadzący mogli opowiedzieć, jeżeli by chcieli o mojej wyprawie.
Cudowna, więc no, to jest Ela, jeszcze... no nie przesadzaj, tak. No spójrz na mnie, chłopak.
No szukam jeszcze jakiegoś sponsora właśnie z telefonii komórkowej, wysyłałem jeszcze mail do jakichś biur, żeby ewentualnie, czy chcieliby wyrazić zgodę na udzielenie jakichś, nie wiem, dania, przekazania kart prepaid, czy nawet przekazanie telefonu z abonamentem na czas podróży. No nie wiem, no czas pokaże, jeszcze tydzień został. No tak jak się śmieję, że dla mnie to jest bardzo dużo, ponieważ rok temu na wyprawie na Bałkany, 3 dni przed wyjazdem, jak ubył dół, nie miałem jeszcze kół do roweru. 3 dni przed wyjazdem, no kolega, to już myślał kolega, że nie pojedziemy, ale na szczęście 3 dni udało mi się je nabyć. Ale no śmiechu było pełno w każdym razie. Znajomi się z tego cały czas z tego śmieją.
Dobrze, że zauważyłeś, że nie masz tych kół, bo wiesz co, jakbyś tak stanął z rańca, zapakował plecak. Na plery, rower łapiesz, a tu ups.
Nie, w każdym razie była taka śmieszna historia, ponieważ przyszły pocztą, przyszły pocztą i trzeba było zapłacić za nie. Nie było w domu, mamy się pytać, co takiego drugiego przyszło, że musiałam do ciebie płacić. Aha. Mówi mama koło, mówię, że koła do roweru. Mama taka zdziwiona, zaskoczona, jeszcze nie masz kół do roweru, no i w każdym razie no, myślała, no to ładnie się zapowiada, chłopak chce jechać przez kolejne 2000 km, on jeszcze kół do roweru nie, tak by mieć samochód, a silnika nie było w środku.
Słuchajcie, jak słyszycie, z Pawłem można by nawijać o tych podróżach i przygodach związanych z nimi wiele, wiele godzin, ale niestety czas nas goni. Paweł Robinson-Dunaj, dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Trzymamy kciuki. Powodzenia.
No i polecamy oczywiście stronę Pawła www.kaukaz.duna.pl. No i ktoś do nas napisał, Kostek, że jego kolega był właśnie na Kaukazie. Super przeżycie. Pozdrowienia.
Ale wiesz, czym on pojechał?
Naprawdę.
Rometem.
A właśnie, że zapomniałem, mogę jeszcze powiedzieć, bo tak już przedłużając. Był taki właśnie ten człowiek, podróżnik roku, z którym się ma spotkać w Iranie. Rok temu przyjechał, nie, przepraszam, 2 lata temu, w 2004 roku, przyjechał na starej Ukrainie, która kosztowała 100 zł, przejechał 7000 km cały wschód. No i chłop właśnie wygrał, został podróżnikiem roku, ale to jest prawdziwy według mnie podróżnik. Mieć stary rower, teoretycznie, no, wariat by tylko na czymś takim mógł pojechać. Nawet nie miał sakw, nie miał bagażników, miał jakieś kijki z lasu i to był prowizoryczny bagażnik. A sakwy to były zwykłe torebki foliowe, które przywiązał zwykłym sznurkiem znalezionym w rowie i to było, no, to jest według mnie prawdziwy podróżnik.
Słyszycie?
To jest, wystarczy mieć marzenia i chcieć to zrealizować.
No właśnie, jeżeli wy gdzieś byliście w jakichś niesamowitych miejscach, wybraliście się na nieprawdopodobne wyprawy, albo
może
wybieracie
dopiero się wybieracie,
się,
właśnie.
Piszcie do nas, dzwońcie 645-9595 kierunkowe 022, bisemesy 2100.
Jest z nami także kontakt na stronie internetowej www.polskieradio.pl/bis.
No i ewentualnie mój mail radiowy elzbieta.szynkowska@polskieradio.pl. Tak, aha, no dobrze.
Już na migi do nas Paweł już mówi teraz. Już trenuje ten język, wiecie, co mu się przyda tam za granicą. Mów, chłopie, w radio można.
Nie no, że w razie czego, gdyby ktoś chciał mi pomóc, jakkolwiek wesprzeć, no nie ukrywam, że to są duże koszty, jak na mój budżet studencki. No jeżeli ktoś by chciał pomóc, to w razie czego ma wszystkie, cały kontakt, wszystko i gadu-gadu, i telefon, i e-mail na mojej stronie internetowej. Jeżeli ktoś akurat przez przypadek ma jakąś niepotrzebną rzecz, które ma parę wymienionych rzeczy potrzebnych, no to zapraszam na stronę i kontakt. Nawet tak pogadać, chcę pomailować, to zapraszam, będzie mi bardzo miło.
No i na ta koniec strona mamy coś dla ciebie. Na naszej stronie internetowej i jeszcze coś dla ciebie. Mamy ci przekazać, że jesteś absolutnie świetny. Cudo, mistrzostwo świata. O.
Dzięki, ludzie.
Dzięki, Paweł Robinson, Dunaj. Trzymamy kciuki.